Można się już zrelaksować. Mamy 13 listopada 2014 roku, a kudłaty mi właśnie nie przeszkadza. Mówi do Was Becia, a to jest audycja Prawniczek. Dzisiaj zaprosiłam gościa. Teraz możesz poprzeszkadzać.
To już ja wchodzę?
Możesz wejść.
Dobry wieczór, właśnie wchodzę. Ja nazywam się Kudłaty i będę współprowadzić tę audycję. Przepraszam za poziom jakości mojego głosu, ale nadaję przez mikrofon wbudowany w laptopa, bo mi Becia zabroniła używać mojego prawdziwego mikrofonu.
Nie ma w tym ani krzty prawdy, ale niech tak będzie, jak jest. Dobrze, a więc zaprosiłam tutaj Kudłatego, żebyśmy się mogli pokłócić na antenie.
Jej! Wszyscy już przynieśli chrupki, będą patrzeć, jak dyskusja gorzeje.
Popcorn? Dlaczego chrupki?
Bo popcorn się chrupie, więc to się z chrupkiem.
Aha, to ja nie wiedziałam. Ja nie jadam takich rzeczy w ogóle, więc niech się eksperci wypowiadają. To zaczynamy? Już?
No ja już jestem gotowy, jak zawsze zresztą.
Dobrze. To pierwsza dyskusja będzie dotyczyła linku YouTube'owego, który mówi o tym, że policja zarzuca przeklinanie na meczu. Podrzucił to Martin, oburzony całą sytuacją, chciał to wykorzystać w swoim programie, ale mu nie pozwoliłam, powiedziałam, że ja się tym zajmę, ponieważ uważam, że policjanci mieli słuszność. A ty, Kudłaty?
No może nie wyprzedzajmy faktów.
To ja powiem, że Kudłaty uważa, że policjanci nie mieli racji i właśnie dlatego jest dzisiaj moim gościem, bo ja będę broniła policję, a on będzie bronił ludzi, którym policja...
Co za kraj, trzeba policję tutaj bronić.
Dokucza. To ja puszczam w takim razie. Pierwszy link.
Sąd czy mandat? 100 zł. 100 zł, proszę pana, ma pan za używanie słów wulgarnych. Pan przyjmuje?
Dobra.
Zapraszam, proszę wypisać mandat.
Mandat czy
sąd? Słucham decyzji pana.
Zastanowicie. Mandat stówę. A tutaj są ci mandatowcy, są sądowcy?
No tak podzieliliśmy sprawnie, żeby było, żebyście do domu szybko pojechali.
Dobra, są.
Proszę.
Może pan powiedzieć, jakie jest pytanie?
Czy pan przyjmuje mandat za bluźnienie, czy nie?
Nie przeklinałem.
Proszę pana, pytanie brzmi, czy pan przyjmuje mandat, czy nie? A ja się nie pytam,
dobrze.
Czy pan przeklinał,
teraz
czy nie.
Teraz niech pan powie, co będę musiał zrobić, jak nie przyjmę, tak? Będę musiał przyjechać do Radomia jeszcze raz i udowodnić przed sądem. Pan mi pokaże film.
Tutaj przerwę, ponieważ podczas tego filmiku pojawiają się takie komentarze, że ci, którzy odmówili przyjęcia mandatu, zostali zebrani na komendę, mieli od 0,2 do 0,28 promila alkoholu we krwi, że przypomnę, to już 0,28 na przykład podczas jazdy samochodem to już jest jako przestępstwo, a nie jako wykroczenie. Powyżej 0,25 to już jest przestępstwo.
Powyżej 0,5 to jest przestępstwo.
Nie.
A od 0,2 do 0,5 to jest wykroczenie.
Nie, to się zmieniło, więc...
Kiedy się to zmieniło?
No zmieniło się już co najmniej półtora roku temu.
Na półtora roku temu to się na pewno nie zmieniło.
Zmieniło, ale to jest nieważne.
Ale
teraz nie gadamy o samochodach właśnie.
Przede wszystkim nie jechali samochodem. To
nie jechali samochodem. Tak po prostu daję porównanie, żeby było wiadomo, czy to jest dużo, czy to jest mało.
No to już pijoki. Bardzo dużo. To już prawie, że śmiertelna dawka.
I sędzia zawnioskowała o 3000 zł dla każdego z nich i 3 lata zakazu stadionowego. Słuchajmy dalej.
Będzie, na którym nie przeklinałem.
Będzie wniosek, tak, sporządzony do sądu.
Mhm. Oczywiście ja wiem, że nie przeklinałem, ale pan wie, że ja przyjmę mandat, bo
pana, to, czy ja wiem, czy pan przeklinał, to wiem, ale dzisiaj panu...
A ja wiem, że nie przeklinałem.
Pan przeklinał.
Ja wiem, że nie przeklinałem.
To ja mam materiał, proszę pana.
No, znam, że pan ma,
ale
pan...
proszę, bo chcę, żebyście zdążyli na pociąg.
A ja chcę, żeby było uczciwie.
A czy pan chce dłużej ze mną rozmawiać, żeby pan miał lepszy materiał? Bo to nie o to chodzi. A tam koledzy stoją, czekają.
Dobra, przyjmuję mandat, mimo że nie przeklinałem.
Zapraszam.
I to jest koniec. I tutaj jeszcze była taka dopiska na filmiku, że dowodem w sądzie jest słowo policjanta oraz, że kibice opuszczali stadion w spokoju, ale nagrania z tego nie będzie, bo zostali wypuszczani przez policję bocznym wejściem, tam gdzie nie ma kamer. Więc jeśli ktoś miał telefon i nagrywał, to nagrywał, a jeśli nie miał telefonu, to po prostu nie pozostanę żaden ślad. I to jest jakby filmik, który pokazuje, jak straszna policja jest i że to jest w ogóle jakaś próba zastraszania, coś tam. I ja tutaj nie znalazłam nic niewłaściwego w zachowaniu policjantów.
A co znalazłaś niewłaściwego w zachowaniu kibiców na tym filmiku? Przy okazji znalazłem, że od 0,5 jest stadnie trzeźwości. A 25 mg w decymetrze sześciennym wydychanego powietrza. Czyli wyszło na moje.
Już?
Już.
No to teraz ja się nie chcę, żebyś mnie pytał i odpowiadał pytaniem na pytanie. Chcę, żebyś powiedział, co było niewłaściwego w zachowaniu policji tutaj.
Na tym filmiku?
Tak.
A to akurat co do zachowania samych policjantów na tym filmiku, to ja nie widzę, żeby oni się jakoś niewłaściwie zachowywali.
A dlaczego karanie kibiców po meczu za to, że używali słów wulgarnych, co, że przypomnę, jest wykroczenie w naszym kraju, jest czym złym?
To jest nieuczciwe pytanie. Pytanie brzmi, skąd wiemy, że oni używali takich właśnie słów? Bo idzie grupa i co, teraz ma policjant całą grupę ukarać?
Policjant twierdził, że ma nagranie, które pokazuje, że ci, którzy zostali wtedy przez policjantów zatrzymani, używali słów wulgarnych.
No, nie za bardzo, skoro nie ma o tym mowy, że sędzia powołała się na to nagranie. No to chyba jednak nagranie nie było.
Oni w ogóle do sądu nie poszli.
Ale słuchasz mnie. Tak. Ci, którzy przyjęli mandat, nie poszli do sądu. Tak. A ja mówię o tych, którzy poszli do sądu.
Ale ja mówię o tej sytuacji, która jest tutaj widoczna na tym filmiku, a nie o tym, co jest niewiadome. Dlaczego? Już załóżmy, że policjanci mieli rację i że oni używali słów wulgarnych. Dlaczego ich karanie jest złym? Złem.
To jest znowu nieuczciwe pytanie.
Dlaczego?
No bo kto powiedział, że jest złym karanie? I nie o to chodzi w ogóle w całej sytuacji, że jest czymś złym czy czymś dobrym karanie kogoś za używanie słów wulgarnych, tylko chodzi mi o to, że cała sytuacja jest niejasna, a policja wydaje się wrzucać wszystkich do jednego wora i chce wszystkich ukarać. To mi się nie podoba.
Policjant twierdzi, że wszyscy ci, którym został zaproponowany mandat, używali słów wulgarnych. Zważywszy na to, że byli to kibice na meczu, można jednak założyć, że używali słów wulgarnych.
No, zważywszy, że byli to kibice na meczu, można założyć, że każdy z nich jest winny gwałtu, bo każdy miał przecież penisa.
Po pierwsze, zapewne nie każdy, bo były tam też kobiety. A po drugie, nie mają zarzutu gwałtu.
A to dziwne.
Wiesiek mówi, pyta się, czy to jest poważnie, że za przeklinanie można dostać mandat, przecież to jest jakiś idiotyzm i zamordyzm, więc ja właśnie próbuję się dowiedzieć, Wieśku, dlaczego to jest idiotyzm i zamordyzm i oczywiście, że można u nas karać za to ludzi, za przeklinanie w miejscu publicznym.
No to jest osobna sprawa, bo ty mnie pytasz o zachowaniu policjantów. Jeśli takie są przepisy, no to w zachowaniu policjantów No, zachowanie policjantów jak zachowanie policjantów. To pytanie, czy ten przepis jest sensowny, to jest zupełnie inna kwestia. Myślę, że nie o tym rozmawiamy.
Nie, ale dlaczego uważasz, że to jest wrzucanie do jednego worka wszystkich?
No właśnie dlatego, co powiedziałem. No, powiedziałem, że skąd on wie, że każdy pojedynczy przeklinał.
Bo widział to na jakimś filmiku, na który się powołuje.
Aha, no i super. No to...
A poza tym, jeśli jesteś niewinny, to dlaczego się przyznajesz? W sensie, że tam brali mandat, tak?
Bo w Polsce jest taka zasada, zresztą nie tylko w Polsce, że ty musisz najpierw udowodnić, że jesteś niewinny. Jak policjant mówi, że jesteś winny. Winna.
No akurat to jest domena Polski. Jest
słowo przeciwko słowu i twoje słowo jest mało w tym momencie ważne. Przecież to jest funkcjonariusz państwowy, on nie ma powodów, żeby kłamać. Wcale nie musi sobie wyrobić normy iluś tam mandatów.
A jaki miałby powód, żeby kłamać i twierdzić, że oni przeklinali, jak nie przeklinali?
No właśnie wyrobienie sobie normy mandatów na przykład, bo wykazanie się, że jest potrzebny.
I akurat by wziął kibiców na meczu, tak? Mhm. Dlaczego właśnie ich?
Bo każdemu uwierzy.
Na tym filmiku widać,
taka, że kibic, no przecież wiadomo, jaki jest kibic, nie? Jaki jest stereotyp kibica, no to łatwy łup.
Ale to jest źle, że się kibica karze za przeklinanie?
No to jest głębsza dyskusja, czy ten przepis jest w ogóle sensowny.
Okej, no to się skupmy na tym, czy przepis jest sensowny.
No nie za bardzo.
Dlaczego?
Dlatego, że język się stale zmienia. Co to znaczy, że słowo jest wulgarne? Czy na przykład
wszyscy wiemy, kiep, które...
Tak, a czy słowo kiep jest
wulgarne? Przestań, jest ogólnie wiadomo, które słowa są używane za wygórnym
języku polskim.
No to
skoro ogólnie wiadomo, to powiedz mi, czy to słowo jest wulgarne.
Nie, za to bym nie karała, nie.
A kutas?
Mogłabym się zastanowić.
No to zastanów się, że no przecież nad czym tu się zastanawiać? Przecież to jest ogólnie wiadoma lista słów. No to wszyscy wiedzą, to nad czym tu się zastanawiać?
No ja bym się... Nie, za słowo kutas bym nie karała, ale już za inne określenie tego narządu bym karała, tak.
A słowo chujec?
Tak, ponieważ kojarzy się już z tym słowem, które jest w obecnych czasach uważane za słowo wulgarne.
A słowo chujec w ogóle nie oznacza tego. Słowo chujec to jest słowo, od którego prawdopodobnie to słowo wulgarne pochodzi. I to słowo, czyli chujec, oznacza knura rozpłodowego.
To jest cudowne. Jacek dzwoni.
Czy zostanę zrzucony jak zwykle?
Nie. Cześć, Jacek.
Witam.
Siema, Blacha.
Dobry wieczór. Siema. Mogę się przyłączyć do tematu?
Jak najbardziej.
To mi przypomina pewną historię, jak mój krewny, który przez długie lata jeździł samochodami ciężarowymi po całej Europie, opowiadał mi taką historię, jak to któregoś dnia jest pusta trasa przelotowa, z tyłu dwie naczepy, piękny dzień, tak, przed nim nic, za nim nic, tak, no to żeby być jak najszybciej w tak zwanej bazie, ci, którzy troszeczkę mają do czynienia z kierowcami, to wiedzą, o co chodzi, no to but do dechy, tak, i po chwili za nim jeden samochód nieoznakowany, ale on już wiedział, kto to jest. I po jakimś czasie gdzieś z jakiejś bocznej, polnej drogi drugi samochód, jak już panom, że tak powiem, udało się zasygnalizować, że chcą, żeby zjechał na pobocze, no to się okazało tak, że ci, co byli z przodu, jeden z nich wysiadł, zapukał w szybkę i powiedział tak: Albo zaczniemy sprawdzać, albo pan zaspokoi nasz głód. No bo wie pan, tak mówią do kierowcy, czyli do mojego krewnego. No bo wie pan, ja jestem głodny, tam kolega z przodu jest głodny, a ci z tyłu jacy są głodni, a tu niedaleko jest dobry hotel. To też jest wymiar kary. Tylko w tym momencie kara zamienia się w wyłudzenie. I moim zdaniem to, co zrobili ci policjanci, których wymieniałaś w tym swoim przykładzie, to było jawne wyłudzenie. To zachowali się po prostu jak hieny, jak policyjne hieny i to jest obrzydliwe.
Nikt tam nie był zastraszany. Gościu się spytał, co będzie z nim wtedy, kiedy odmówił przyjęcia mandatu. Został pouczony, co go czeka, że zostanie skierowany wniosek do sądu. Wszystko odbyło się na spokojnie i w kulturze, tak?
Ale okej, mogło się to odbyć w jakiś inny sposób, tak? Znaczy, nie, znaczy, dana osoba, znaczy, to jest efekt, wiesz co to jest efekt psychologiczny munduru?
Tak.
No właśnie, to już samo w sobie jest zastraszanie, tak? To jest tak samo, no, to nie trzeba wielu rzeczy mówić wprost, tak? W taki sposób też, że tak powiem, daje się łapówki komuś, jak chce się komuś ją dać, tak? To nie mówi się wielu rzeczy wprost, ale tak, żeby obie strony wiedziały, o co chodzi.
A w tej sytuacji, którą ty opisałeś, to mogli wezwać komendanta, czy tam przełożonego tych policjantów, którzy zrobili tą niestosowną uwagę, zrobić im postępowanie dyscyplinarne i poprosić, nie wiem, o jakiś inny wymiar kary, tak? Czy coś?
No i doskonale wiem o tym, że byliby z góry przegrani w takiej sprawie, tak?
No ale przynajmniej coś by się wyszłoby na jaw, że policjanci robią takie rzeczy.
Błoziek, nic pytam.
Zostań matką Teresą w imieniu sprawy polskiej policji. No kurwa, podoba mi się to.
To, żeby przytoczyć, że są takie matki Teresy, mam kolejny filmik, na którym...
Ja zmierzam do tego i to powiem na podsumowanie. Udało ci się, będzie mnie zdenerwować po raz pierwszy. Jestem przekonany, że amerykański policjant, który często jest podawany za wzór, ale gdzieś tam z jakiejś głębokiej wiochy, gdzieś z jakiegoś Teksasu, tak, gdzie po prostu żaden, że tak powiem, on tam jest sędzią, panem i plebanem, tak, że nawet on w takiej sytuacji by się zachował lepiej niż to, co zrobili ci policjanci w historii, którą przedstawiłaś. On by to rozegrał w sposób taki, że panowie... grzeczni, bo będę wyciągał konsekwencje, tak? A to, co oni zrobili, to była taka postawa urzędnika skarbowego.
Tak, więc po pierwsze nie porównywałabym poziomu policjantów jednych i drugich. Po drugie, policjanci w tamtych stronach są nauczeni, że tam każdy ma broń. I jeśli cokolwiek by taki policjant zaczął działać na własną rękę, to mogłoby się to dla niego źle skończyć, dlatego by tak nie zrobił. Po trzecie, konsekwencje wobec takiego zachowania w Stanach byłyby tak duże, że żaden policjant by się na to nie odważył.
Więc nie wiem dlaczego w tej całej historii, być może to jest tylko prowokacja, bronisz tej strony, której masz świadomość, że ta strona jest obrzydliwa.
Nie, ja nie bronię, nie bronię policji w tej sytuacji, którą ty opowiedziałeś, bronię policji przy karaniu za używanie słów wulgarnych. Ale
to jest właśnie obrzydliwe.
Ale to nie zmienia faktu, że... nie ma nic złego i nie sądzę, żeby były jakieś duże konsekwencje, gdybyś powiedział policjantom, że sorry, ale ja za taką propozycję to zapraszam waszego przełożonego tutaj, tak? I porozmawiamy sobie inaczej. czy nie. A dlaczego chce karać, też się pytano na czacie, dlaczego chce karać za używanie słów wulgarnych? Bo na przykład nie chcę, żeby jak idę sobie z dzieckiem na spacer, moje dziecko wysłuchiwało takich słów od ludzi, którzy nas mijają, bo jak wiadomo, dzieci się uczą bardzo szybko. A ja bym nie chciała, żeby moje dzieci uczyły się takich słów.
Ja miałem kiedyś taki pomysł, który jeden serwis wykorzystał już tak w praktyce, ale nie w tą stronę, w którą ja bym chciał, żeby założyć stronę internetową gdzieś, może ktoś słuchając tego teraz będzie w stanie to zrealizować, żeby założyć stronę internetową gdzieś zarejestrowaną bardzo daleko od Polski na jakimś dzikim serwerze w Afryce, to dodatkowo opakować jakąś firmą z rajów podatkowych, z czarnej listy OECD, tam gdzie nikt generalnie nie chce się w to mieszać, bo to dla wszystkich w cudzysłowie legalnych ludzi to, że tak powiem, bardzo śmierdzi. I żeby wprost z imienia i nazwiska, nawet ze zdjęcia, żeby gnoić takich ludzi. Żeby po prostu dowiedzieli się o tym ich krewni, ich znajomi, to co oni robią. To, co opisałaś w tym przypadku, tacy ludzie by się znaleźli, że tak powiem, na moim takim, na tym Red Watch, tak, które ja chciałem założyć, to właśnie tacy ludzie by się tam znaleźli na celowniku, bo to, co ci ludzie robią, to jest zwyczajnie obrzydliwe.
Ale to nie trzeba przecież zakładać jakiejś strony, o której nikt tam się nie dowie. Bo takie rzeczy się dzieją w Polsce i są ludzie, którzy na przykład uważają, że dostali niewłaściwy wyrok z różnych powodów i przychodzą pod sąd z kartką papieru stojącą i zmienia nazwiska wymieniających sędziów i ławników, którzy według nich biorą łapówki i tak dalej. I są tacy ludzie, którzy tak samo robią z policjantami. A to, co zrobiła tutaj policja, działała, to jest po prostu działanie według prawa. Więc jeśli żyjemy w państwie prawa i mamy to prawo przestrzegać, to ja nie widzę nic złego w tym, że jeśli ktoś tego prawa nie przestrzega, to jest karany.
I blacha poszedł.
Wiem, że poszedł. Zdenerwował się. Ale odnośnie...
No nie dziwię mu się, że się zdenerwował.
Odnośnie matek Teresek to i tego, czy tam działać przeciwko policji, czy nie działać, bardzo dobrym przykładem jest Zbigniew Stonoga, którego już myślę, że zna bardzo dużo osób, ponieważ na YouTubie opublikował bardzo dużo filmików, szczególnie nie lubi rzecznika Komendy Stołecznej Policji, pana Sokołowskiego, ale nie tylko. I tutaj przytoczę odnośnie używania słów wulgarnych i odnośnie rozmowy z policją. Też bym chciała, żebyście się zastanowili nad tym, kto w tym zdarzeniu całym miał rację i czyja racja była większa.
Posłuchaj. Moja jest najmojsza.
To już wiem. Posłuchaj.
Ale jest pan chamski.
Nie.
Niech pan proszę natychmiast wyjedzie z posesji, wjechał pan na teren posesji prywatnej, wykonując swoje czynności procesowe, ma pan obowiązek stanąć tam, czynności prowadzić przed prawą i tyle. Zaraz pan będzie najbardziej znanym policjantem w Polsce.
Tak, może pan rzucić na YouTube. Jak...
Zaraz będzie. Proszę teraz wyjechać stąd i dalej wykonywać swoje obowiązki.
Dobrze, to pan przyniesie dowód osobisty, jeżeli pan się zdenerwuje. Pana chwilę obecnie z pana nie rozmawiam, nie wiem z kim rozmawiam. A dlaczego pan wyjechał, nie zatrzymał się do kontroli, chcę się zapytać siebie, kierującego.
Jak się pan nazywa?
Przyniesie pan dowód osobisty teraz.
Ale pana pytam, jak się pan nazywa, kurwa, chamie, proszę wyjechać stąd natychmiast. Wypierdalać za bramę, raz kurwa. Nie umiesz normalnie gadać z obywatelem, to wypierdalaj za bramę, bo cię odholuję. Bo cię odholuję. Wypierdalaj za bramę, raz kurwa. Co ty mówisz, chamie? Co ty, chamie, mówisz? Daj mi telefon drugi. Ma pan telefon? Dzwonimy do oficera dyżurnego, kurwa, kraju. Kultury w tej pierdolonej milicji, w tych strażach miejskich, w tym wszystkim. No, z milicji gorzej, kurwa. W milicji takie chamy nie robiły. Będziesz zaraz, kurwa, najbardziej znanym.
Nie na ty, bo razem wódki nie pijesz.
No, to nie mów mi o pompie, odsmokanie cię w pompie, frajerze. Naucz się kultury. I wypierdalaj za bramę, raz. A teraz dzwonię do oficera dyżurnego kraju. Piękny, kurwa, jesteś, piękny. Chcesz pozdrowić publiczność? Jakieś pół miliona cię zobaczy.
Więc uważam, że nie ma wątpliwości, które to słowa używane w tym filmie były słowami wulgarnymi. Masz kudłate wątpliwości?
Nie, co do tego nie mam wątpliwości. Widzę, okay, że znowu po swojemu trochę ty kombinujesz, żeby się podłączyć pod dyskusję.
Co?
Zacznijmy od tego, że widzę, że znowu próbujesz bronić policjanta.
Nie. Akurat jeśli chodzi o ten filmik, to chciałam, żebyśmy się wszyscy razem zastanowili, kto miał rację i kto złamał więcej przepisów.
Nie ma znaczenia, kto złamał więcej przepisów, bo co za różnica. No rację miał chyba pan właściciel posesji.
A w czym miał rację?
Zgodził się ze mną, no w tym, że wezwał policjanta do opuszczenia jego terenu, a policjant nie chciał się do tego zastosować.
Zgadzam się, że w tym miał rację. Dalej,
i
co się dzieje?
Się, no i od tego się cała kłótnia zaczyna. Policjant chce pokazać, że jest ważny.
Czy to, że policjant każe mu, czy go prosi o dowód osobisty, oznacza, że można go sklnąć? Że można go zwyzywać?
Policjant wezwany do podania swoich danych powinien to zrobić bez w ogóle żadnego zastanowienia, co to w ogóle znaczy, że przynieś mi pan dowód. Nie ma żadnego znaczenia, kto go pyta, bo on jest na służbie i ma obowiązek podać swoje dane.
Więc tak, tutaj to jest filmik trochę wyrwany z kontekstu. Chciałabym tylko nadmienić, że wcześniej, zanim ta sytuacja się zdarzyła, pan Stonoga prowadził auto i policja się przyczepiła do jego sposobu prowadzenia tego auta. Nie pamiętam już, o co tam chodziło, czy o jakiś tam kierunkowskaz, nie pamiętam, nieważne to jest. Ważne jest to, że policjant wjechał za nim na posesję, to była jego posesja, pana Stonogi posesja oczywiście, ale no, policjant tam wjechał, żeby podjąć interwencję wobec kogoś, kto zobaczył, że złamał przepisy na drodze, tak?
No i?
Wjeżdża na jego posesję, czyli niekoniecznie, można by tutaj polemizować, zrobił coś, czego nie powinien był robić, bo jeśli nie ma pewności do tego, jak się rozwinie akcja, no to chyba ma prawo wjechać nawet na prywatną posesję, żeby prowadzić czynności.
Tak, ale poproszę o zjechanie, powinien zjechać.
Dlaczego?
Co dlaczego?
Dlaczego powinien wyjechać? To weźmy taki przykład.
A po co wjeżdża na tą posesję? Żeby w razie czego na przykład uniemożliwić ucieczkę, tak?
Tak? Tak.
No a skoro już widzi, że facet wysiadł, no to już chyba nie ucieknie.
Może zacząć biec, więc musi być blisko niego, żeby go móc
złapać. Może powinien go kajdanki, no bo przecież może uciec, nie? Ej, niech go przykuje do radiowozu najlepiej, no, żeby nie uciekł.
No uznał, że nie ma takiej potrzeby, tak? Ale chciał być blisko człowieka, który nie wiadomo, czy wyciągnie broń, czy zacznie uciekać.
Blisko ciebie.
Ale z tym, że no, że nie powinien był, szczególnie, że później ta rozmowa wygląda tak, że...
Nie wiem, od którego momentu ta rozmowa jest nagrywana, więc ciężko jest mi tutaj dokładnie stwierdzić.
Od momentu, kiedy Stonoga wysiada ze swojego auta i policja jest już na jego posesji.
No to w ogóle z tego nie wynika, że to jest jakaś interwencja. Policjant nie podaje, dlaczego go w ogóle, znaczy, czy go zatrzymał, czy co on w ogóle zrobił.
No dlatego mówię, że to jest trochę wyrwane z
kontekstu. To dupowaty policjant jest, jak nie powiedział, że tutaj jechałem za panem i o, tylko już...
No, właśnie...
No, tam w zasadzie nic nie ma do powiedzenia. No, to
tak, właśnie policjant później, koniec końców, mówi, że on nie prowadzi żadnej interwencji, tylko żeby tamten okazał dowód, tak?
No, skoro nie prowadzi interwencji, to po co tam wjechał? No, to albo prowadzi, albo nie prowadzi tej interwencji.
No i tutaj jestem... Jestem za panem Stonogą, że kazał mu wyjechać z posesji. Tutaj się zgodzę z tym, że policja nie powinna była tam wjeżdżać, jeśli nie miała zamiaru podejmować żadnej interwencji, a z tej rozmowy można wywnioskować, że jednak nie mieli tego na celu, chcieli się po prostu chyba upewnić po coś tam.
Może zobaczyli pana stonogę i zrezygnowali z interwencji.
Jest takie prawdopodobieństwo, aczkolwiek widziałam już wiele interwencji z udziałem policji, gdzie był wyciągany telefon, w których również stonoga uczestniczyła, ale i nie tylko, gdzie był wyciągany telefon i oni się za bardzo tym nie przejmowali, tak? Także dobry przykład jest z naszym posłem na W. Ostatnio, gdzie policja musiała w którymś tam momencie zobaczyć, kogo biją i kogo kładą na ziemię, a mimo tego nie zaprzestali. Więc chyba policja się nie boi już teraz po prostu niczego. Takie mam wrażenie. Ale i tak uważam, że nic nie usprawiedliwiało stonogi w tym, żeby zacząć przeklinać na policjanta. Gdyby on nie zaczął przeklinać na policjanta, policjant by nie kazał się cmoknąć w pompkę.
No, gdyby policjant postępował zgodnie ze swoimi wytycznymi, poproszę na podanie swoich danych, gdyby podał swoje dane, to może pan stonoga by go nie musiał przyrównać do gleby.
Dopóki nie zaczęła się interwencja, to policjant nie ma obowiązku się przedstawiać.
No, to zaczął interwencję czy nie? Ja widzę, że tam koguty są w samochodzie, znaczy te, jak one się nazywają, ta tabelka świetlna, są odpalone. No to chyba jest interwencja.
Nie.
Policjant sam nie wie, czy robi interwencję, czy nie robi interwencji.
Nie, no lampy się świecące nie znaczą o tym, że jest nie, akurat
interwencja. W jakich sytuacjach można lampy używać?
No jak sobie stanie w jakimś miejscu, które może spowodować, nie wiem, zagrożenie, to już wtedy może włączyć lampy, nie? Bo policji wolno się zatrzymywać wszędzie.
No ale tylko jako pojazd uprzywilejowany.
No czyli tak, ale jak się zatrzyma na środku skrzyżowania, no to nawet jak nie prowadzi...
Nie zatrzymał na środku skrzyżowania.
Nie o to chodzi. Chodzi o to, że jak się zatrzyma na środku skrzyżowania...
Nie, chodzi o to, że po coś się używa. Są pewne warunki, kiedy można w ogóle załączyć te lampy. Nie jest tak, że policjant sobie jedzie i może w dowolnej chwili włączyć. Jak podejmuje interwencję, to może włączyć.
Nie, mówię, że jak się zatrzyma na środku skrzyżowania, bo tak, to może włączyć lampy, żeby widać było z daleka, że on stoi na środku skrzyżowania i żeby go omijać.
Ale on nie może stanąć sobie, bo tak.
Może.
Nie może, może. Właśnie. Właśnie o to chodzi, że musi mieć powód.
Może. Jeśli uzna, że nie wiem, jakiś... No okej. Okay. Zobaczy pieszego, który przechodzi na czerwonym
no to
świetle.
To jest interwencja.
Tak, zatrzymuje się na środku skrzyżowania
i dalej nie swojej teorii, że może, bo tak chce, to może.
Właśnie no może, no.
Nie może. Jak podejmuje interwencję, to może.
Nie, radiowóz się może zatrzymywać zawsze i wszędzie. Inaczej, jeśli jeździsz radiowozem, to już jesteś na interwencji. Zawsze.
Nie jesteś na interwencji, jesteś na służbie.
No, to jest twoja służba. I ty na służbie masz prawo zatrzymać się w każdym miejscu.
Nie.
Tak.
No właśnie nie.
Tak.
A widziałaś kiedyś, że policjanci... Zresztą dobra, nieważne. No, ty masz swoje, ty wiesz swoje. Dobra, tak, tak jest. No.
Dziękuję. Okej, ale pobroń teraz pana stonogę. Dlaczego uważasz i czy uważasz, że jego zachowanie było okej?
Dlatego, że do pana mówi się po pańsku, a do chama mówi się po chamsku.
Policjant nie zaczął pierwszy przeklinać.
Mogę skończyć? Z tego zapewne założenia wyszedł pan stonoga. No nie, policjant pokazał, że jest burakiem, bo nie dopełnił swojego obowiązku. Chciał pokazać, że jest ważny. Zapytany, jak się nazywa, nie odpowiedział na to pytanie, tylko dalej zaczął drążyć temat.
Jaki temat? Powiedział tylko, żeby tamten okazał mu dowód osobisty.
Ale on mu nie musi okazać dowodu osobistego. On powinien najpierw odpowiedzieć na pytanie. Powinien, że nazywam się tak i tak, a teraz proszę okazać dowód osobisty. Bo co? Proszę okazać dowód osobisty, co? Żeby dostać dowód osobisty, no, on powinien powiedzieć, nazywam się tam, podać stopień, komendę, czy coś tam, imię, nazwisko.
Policjant powiedział, że nie wie, z kim rozmawia, więc nie będzie z nim rozmawiał. A wtedy ten zaczął, i żeby się tamten wylegitymował, żeby wiedział, z kim rozmawia, tak? I wtedy tamten zaczął używać słów wulgarnych. Po co?
po to, żeby przywołać policjanta do porządku.
Przywołał go?
Trochę tak. Policjant tak? Tym bardziej pokazał, że jest dupowaty, bo schował się za radiowóz.
Nie schował się za radiowóz, poszedł do swojego kolegi, który zapewne sprawdzał coś w bazie. I co? I wulgaryzmem jedyne, co Stonoga uzyskał, to wulgaryzm ze strony policjanta. Po czym akcja zrobiła się jeszcze bardziej agresywna, jeszcze bardziej nieprzyjemna. No, trzeba też powiedzieć, że ten filmik, tutaj tego nie widać, ale widać na innym filmiku, że policjanci w końcu wyjechali za bramę. Więc Stonoga osiągnął to, co chciał osiągnąć. Aczkolwiek nie uważam, żeby jego zachowanie to nie jest ale przecież...
Czekaj, czy my w tej chwili zastanawiamy się nad tym, czy policjant postępował ok, czy pan Stonoga? Pan Stonoga nie jest na służbie. Pan Stonoga nie płaciłem mu podatków, żeby nas reprezentował. Żeby dbał o nasze bezpieczeństwo. Mnie pan Stonoga nie obchodzi.
No, mnie jednak obchodzi zachowanie... No,
mnie bardziej ten policjant obchodzi. Za coś on bierze pieniądze.
Za co?
No właśnie nie wiem za co.
Bo tak naprawdę ten policjant, jeśli miałby już postępować zgodnie z prawem, to powinien go skuć i zrobić mu sprawę za obrażanie funkcjonariusza. I to tylko jego dobra wola była, że tego nie zrobił, bo powinien być. Nazwanie kogoś frajerem to już jest jedno z najgorszych obelg, jakie można powiedzieć. Za powiedzenie w więzieniu do kogoś frajerze nie żyjesz.
To się nie działo w więzieniu.
No i co z tego? To jest bardzo duża obelga.
A chudziec?
Za chudziec cię nie zabiją, wydłubią ci tylko oko. Rozumiemy się? Uważam, że takie podchodzenie do policji i takie załatwianie spraw z policją, takie rozgłaśnianie sprawy walki z policją nie przyniesie nam niczego dobrego.
Nie, to przecież to jest właśnie ta Matka Teresa, która ty chciałeś, żeby ich było jak najwięcej.
Tak? Ja tak chciałam? Ja chciałam, żeby w ten sposób załatwiać sprawy? Nie. Ja tylko powiedziałam, że a propos Matek Teresek, to jest pan Stonoga, który nie boi się nagłaśniać spraw z policją. Dobrze jest, że się nie boi, ale sposób, w jaki pokazuje walkę z policją, mi się nie podoba już.
Zostaw, że ty pana Stonogę nie chce, on walczy po swojemu. Ty będziesz walczyć po swojemu, każdy po swojemu.
Tylko, że policja na przykład, walcząc z takimi jak pan Stonoga, od razu zacznie podchodzić do ciebie agresywnie. Wszystko jedno, jak ty się będziesz zachowywał, ponieważ są już nauczeni, że do kogokolwiek nie podejdą, to pewnie będzie dla nich niemiły.
No wiesz, policja sobie sama zapracowała na swój wizerunek i to nie jest przypadek, że większość Polaków nie ufa policji.
A odnośnie jeszcze tej sprawy z
nakładem... Ja mogę tylko ze swojego życia prywatnego dodać,
ale mogę dokończyć?
Przeważnie. A ja chciałem tylko taką małą dygresję, bo za chwilę się zdezaktualizuje, jak ty zmienisz temat. W każdym normalnym kraju człowiek jak idzie przez miasto, to patrzy, gdzie jest policja i uznaje, że tam jest bezpiecznie. No więc my przeważnie jak sobie gdzieś idziemy w teren, patrzymy, gdzie jest policja i jak nie ma policji, to jest bezpiecznie. To spokojnie można sobie na przykład piwko wypić.
Więc ja też ze swojego życia w takim razie powiem taką dygresję, że byłam kiedyś na meczu Legii z Widzewem, gdzie byłam w szaliku Legii, a naprzeciwko wyszła grupa z szalikami Widzewa i gdyby nie policja, to pewnie by mnie tutaj nie było, bo by mnie zabili. Skopaliby mnie na śmierć.
Czyli czasem się do czegoś policja przydaje.
Tak. Taka dygresja, tylko mała. Ale odnośnie jeszcze tej sytuacji z nakładaniem mandatów na kibiców, to przecież ten policjant, ci wszyscy policjanci zostali wysłani przez kogoś, tak? Nawet jeśli, już pomijam wszystkie ich motywy, jakie są. Czy to było wyrabianie sobie większej ilości spraw, podwyższanie swojej premii, wykazanie się, pokazanie się. Wszystko jedno, jakie było założenie policji w tym, co robili, to oni karali ludzi za to, że popełniali jakieś wykroczenia.
Nie, o ile do tego pierwszego policjanta z tego pierwszego filmiku z kibicami, no mogę mu zarzucić, że był burakiem, no ale to nie można za to powiedzieć, że człowiek jest złym policjantem, bo jest burakiem. No może można, ale to jest trochę osobna kwestia. Ale trochę, no nie mogę powiedzieć, żeby się nie nadawał na policjanta, żeby był dupowaty policjant. No ale ten z drugiego filmiku, ten z panem Stonową, tak? No, to jest policjant, no ludzie. Z gimnazjalistą by sobie chyba nie poradził.
Czemu? W sensie...
Co czemu? Czemu by sobie nie poradził? Nie wiem, bo jest dupowaty. No.
Zachował zimną krew.
Właśnie nie zachował zimnej krwi. Mota się, nie wie, czy jest na interwencji, czy nie jest na interwencji.
Okej, okay, ale czy uważasz,
że... On nie wie nawet, co w tej chwili robi. Nie wie, czy interweniuje, czy nie interweniuje.
Uważasz, że zachowanie pana Stonogi było okej? Okay?
Nie uważam, że było okej, okay, ale policjant pokazał, że się nie nadaje do policji.
To może się nie nadaje. Może już tam nie pracuje. Nie wiem tego. Właściwie. Okej, okay, to może przerwę zrobimy. Mam bajeczkę, którą chcę puścić. Mogę puścić bajeczkę?
Oczywiście, ale ja jej nie będę słyszał.
A nie będziesz jej słyszał. To pomilcz sobie, a później ci ją prześlę. A to jest a propos tego, że szukam nowego męża. To właściwie nie wiem, czy szukam nowego męża, czy w ogóle szukam czegoś. Ta bajeczka mówi o tym, że to, czego szukam, może wyglądać tak jak w tej bajeczce.
Dzisiaj jest dzień nieparzysty, więc będzie dzisiaj szuka męża. Jak będzie parzysty, to już nie.
Cicho teraz, bajeczka leć.
There once was a beautiful girl who was known to swipe left all day until she found a charming prince who was only a mile away. The prince was none too picky, but this one was out of his league. He'd never seen a maiden so fair, plus he hadn't had sex in a week. And so their courtship did blossom. They planned to meet up that night. She donned her prettiest dress and a pair of control top tights.
Tinderelli, Tinderelli, show some cleavage, Tinderelli!
The ball was full of creepers. They scoped her low and high. She couldn't find her handsome prince 'cause her battery just died. The prince was so distraught. Alas and alack. Of all the girls he'd messaged, she was the hottest who wrote back. So he took out her selfie and he searched far and wide, from the girls doing shots to the one smoking outside. The prince felt defeated and also pretty drunk. But then, out of nowhere, he saw his one true love.
Sex.
She snuck out that morning at 4:30 a.m. and they lived happily ever after because they never spoke again.
I to jest bajeczka, która pokazuje, że prawdziwa miłość nie musi trwać wiecznie. Że ważne jest też, żeby się dobrze zabawić.
Przede wszystkim to jest radio, więc ta bajeczka nic nie pokazuje.
Pokazuje, ponieważ mówi. Dużo mówi.
Obnaża tę prawdę życiową.
Trochę i obnaża. Dobrze. Mam jeszcze jeden filmik, który przysłał mi... Mam tu zapisane. Dawid mi przysłał. I to jest filmik, który pokazuje zachowanie sędzi na sali rozpraw. Ja w jej zachowaniu nie znalazłam... No, może poza tym, że podnosi ton w którymś tam momencie. Nie znalazłam nic, co by nie było zgodne z wytycznymi w sądzie.
To posłuchajmy. Jak się powinien zachowywać sędzia w takim razie?
Ja myślę, że tutaj ona i tak miała dużo cierpliwości. W Stanach, gdybyś tak dyskutował z sędzią, to już byś siedział w więzieniu.
A czy ona miała rację?
Oczywiście, że miała. Ale, ale najpierw...
Nie miał prawa wniosku złożyć ten pan?
Nie miał. Najpierw wysłuchajmy, a później będziemy...
On miał prawo nagrywać?
Jak już wszyscy będziemy wiedzieć, co jest w tym nagraniu, to będziemy o nim rozmawiać. Dobrze? Dziękuję ci, drogi kudłacz.
Proszę, do usług.
Zdjęć się dzieje w Sądzie Rejonowym Szczecin Centrum. Sędzia się nazywa Bożena Wawrzyniak.
Zawodność.
Dzień dobry, nazywam się... Nie jestem obwinionym, chciałem uczestniczyć jako publiczność i...
Jako publiczność może pan uczestniczyć, ale pan nie jest obwiniony, proszę usiąść.
Chciałbym złożyć wniosek o...
Nie, proszę pana, panu nie przysługuje prawo składania żadnych wniosków.
Ale chodzi
o... nie jest stroną występowana.
Tak, tylko chodzi o to, że chciałem złożyć wniosek o nagrywanie rozprawy.
O nie, proszę pana, chyba pan jest śmieszny. No, to już będzie pewnie świadek, publiczność będzie przychodziła i składała nam wnioski. No czy pan nie żartuje?
No ale o co?
Proszę pani, żartuje pan, panu nie przysługuje prawo głosu żadnego. Albo pan opuszcza salę, albo pan siada i posiedzi. Koniec kropka, nie będę z panem rozmawiał.
Można...
Proszę pana, zabieram za pan głowę sądowi.
Wysoki sąd.
Proszę pana, nie jest pan stroną. Nikt wniosków pan składać nie będzie. A jak każdy przyjdzie z ulicy i będzie składał wnioski o nagrywanie, czy składał wnioski, jak pan sobie to wyobraża? Nie, proszę pana, nie będę z panem rozmawiała. Dobrze, nie będę z panem rozmawiała, bo nie muszę z panem rozmawiać.
Oczywiście, ja bym chciał tylko, żeby było mimo wszystko kulturalne.
Nie, proszę pana, nie będzie. Jest bardzo kulturalnie, to pan przekracza. To pan przekracza bariery dźwięku.
Ale mnie sąd atakuje. Ja tylko grzecznie się pytam, a sąd może grzecznie odpowiedzieć.
Pan powiedział, zabiera pan czas sądowi jeszcze słowo i sąd tylko się pan zostanie rozmawiać, bo ma tutaj prawo. To ma tutaj prawo.
Ale kulturalnie też należy się odpowiedzieć.
Bardzo kulturalnie się do was pana zachowuje. Nie ubliża panu, tłumaczę panu, a pan swoje.
Wysoki sąd krzyczy.
Nie, proszę pana.
Dobrze, kończę rozmowę.
Proszę pana, zwraca się pan do sądu, proszę wstawać. Jeszcze jedno słowo i... Zostanie panu garant za obrazę sądu. Koniec kropka, skończyło się.
Dobrze.
Skończyło się, pan nie rozumie po polsku. Skończyło się.
Koniec nagrania.
Więc mi ta pani przewodzi na myśl nauczycielkę od biologii. Nie pytajcie, dlaczego od biologii, to nie jest ważne. W każdym razie nauczycielka od biologii.
I tutaj jest dalej w tym filmiku napisane. Według prawa rozprawy są jawne. Prawda. W uzasadnionych przypadkach, gdy sprawa dotyczy małoletnich lub są roztrząsane problemy rodzinne, można wyłączyć jawność. Prawda. O jawności procesów mówi także Konstytucja i Europejska Konwencja Praw Człowieka. Prawda. I?
No i? Czy jeszcze coś, czy już koniec?
No tam jeszcze jest ponapisywane kilka innych rzeczy.
Niewygodnych faktów.
Ale... Dlaczego niewygodnych? To, że rozprawa jest jawna, nie zmienia faktu, że publiczność nie ma prawa głosu. Koniec kropka.
No, ale co, to w takim razie można ją nagrywać bez zezwolenia?
Nie można.
No to jak ktoś ma się zapytać, jak nie ma prawa głosu? Ta pani sędzina nawet nie chciała wiedzieć, o co wnioskuje ten... Czy mogłabym mieć tyle kultury osobistej? Ej, no sędziowie, kultura.
Publiczność nie ma prawa składać wniosków.
No to mogła go albo od razu wyrzucić, albo dać mu dokończyć zdanie.
On mógł inaczej się zapytać, że w sensie dlaczego wniosek...
A ona mogła go posłuchać do końca, a nie. Czy pan... Nie, nie, nie. Ale pan, ale nie. Tak się zachowuje kulturalny człowiek. Sędzia powinien chyba się kulturą odznaczać jakąś tam na podstawowym poziomie. Nie daje człowiekowi skończyć zdania, jak się o coś pyta?
To jest publiczność. Z publicznością się nie rozmawia.
To zupełnie jak w szkole, to faktycznie. Pani od biologii, no.
Wyobraźcie sobie taką sytuację. Macie na wokandzie 8 spraw. To jest już godzina, powiedzmy, 15. Siedzisz na sali od godziny 8.30. Masz różnych ludzi na sali.
To jest biedna pani sędzia, no musi siedzieć od 8.30. No chyba za coś bierze pieniądze.
No na pewno nie za wysłuchiwanie ludzi, którzy nie mają prawa głosu. I to nie jest pierwszy przypadek, kiedy ktoś ci przychodzi na salę i zaczyna z tobą dyskutować. To jest tak, jakby ktoś przyszedł do twojego domu, Jehowi. O, dajmy na przykład Jehowi, tak? Jehowi
to są... nie jest prywatny dom pani sędzi, tylko ona tam jest w imieniu kogoś.
Ale dasz mi dokończyć, czy będziesz mi przerywał ciągle?
Nie, nie dam ci dokończyć, bo jestem teraz u ciebie w programie i się zachowuję jak Jehowi.
Jehowi są ogólnie uznawani za trochę natarczywych ludzi, dlatego dam na przykład Jehowych. Więc Jehowy przychodzi do twojego domu i ci mówi, czy chciałbyś porozmawiać. Ty mówisz, że nie, ale on blokuje drzwi i jednak się wpycha do ciebie. I ty mówisz, że nie, że proszę wyjść, ale on jednak nie wychodzi. Tylko przychodzi i gada ci i dalej, i ty mówisz, że ty nie chcesz tego słuchać i tak dalej. I wyobraź sobie, że taka sytuacja powtarza się po raz 30 w ciągu jednego dnia, więc nie uwierzę, że ktokolwiek przy 30 razie nie wpadnie w furię i nie zacznie mówić głośniej na taką osobę. Po prostu już nie wytrzymasz, tak?
Już mogę?
Tak.
To pani sędzia nie jest u siebie w domu, bo co on robi u siebie w domu, to mnie nie interesuje, tylko jest w sądzie. W miejscu, w instytucji państwowej. I nic nie usprawiedliwia. Ona tam ma siedzieć jak automat. Ona ma być profesjonalna, jakkolwiek by to nie brzmiało.
Była. Na czym polegał jej nieprofesjonalizm?
No na przykład na tym, że nie dała dokończyć zdania. Ona dłużej, jakby ten koleś dokończył zdanie i ona by mu wtedy odpowiedziała, to by to mniej trwało, niż ona to ciągnęła dłużej.
On powiedział, że chce złożyć wniosek. To był dla niej koniec zdania, twierdząc, odpowiedziała mu, że on nie ma prawa składać wniosku.
Z intonacji nie wynika, że jest to koniec zdania, a poza tym jak on znowu zaczynał, próbował w ogóle powiedzieć, o co mu chodzi, to ona mu nawet nie dała dojść do głosu.
Więc dalej poczytam, co jest w tym filmiku napisane. Sędzia nie pozwoliła dopowiedzieć, że próba nagrania rozprawy jest podyktowana ważnym interesem publicznym, nadużywanie uprawnień funkcjonariuszy policji. To nie ma znaczenia. Funkcjonariusz nałożył
mandat... Nie dała dopowiedzieć, to jest ważne, że w ogóle nie da skończyć zdania.
Z publicznością się nie rozmawia. Nie rozmawia się.
Widziałem, że właśnie, że rozmawiała i to w sposób jak nauczyciel rozmawia z...
Rozmawiała, ponieważ gościu się nie przymykał wtedy, kiedy ona mu mówiła, że ma się przymknąć. Funkcjonariusz nałożył mandat 500 zł za nieokazanie dokumentu, mimo iż otrzymał dane ustnie zgodnie z prawdą. Obwiniony utrzymał, że nie ma dokumentu, potem podczas przeszukania ujawniono dokument we wnętrznej kieszeni kurtki. Obwiniony miał prawo zapomnieć o tym, że dokumentu nie ma. Podał dane ustnie, czyli udzielił wiadomości funkcjonariuszowi. Gdyby chciał wprowadzić w błąd policję, to albo podałby fałszywe dane, albo nie podałby ich wcale. I o taką pierdołę toczy się proces już trzecią rozprawę. Nie wiem czemu... Mówienie, że to jest skandaliczne zachowanie sędzi przy opisywaniu całego tego zdarzenia. Po pierwsze, publiczność nie nagrywa nigdy, chyba że jesteś dziennikarzem i możesz się wylegitymować, ale nawet dziennikarz...
Nie ma czegoś takiego jak wylegitymowanie się dziennikarza. Mówisz, że jesteś dziennikarzem.
No to jesteś. No, oni mają taką legitymację, ale to nie jest ważne. Ważne jest to, że nawet dziennikarz i każdy dziennikarz to wie, nie prosi o zgodę o nagrywanie przewodniczącego, który siedzi na sali, tylko prosi prezesa sądu. W ogóle z przewodniczącym się nie rozmawia na sali, bo przewodniczący nie jest od tego, żeby kogokolwiek pouczać, tak? Od tego, żeby strony wiedziały, jakie są ich prawa, to są obrońcy, adwokaci i radcy prawni. Oni są od udzielania informacji, a nie sędzia. Ty masz się zachowywać, ty masz wiedzieć, jak się zachowywać na sali rozpraw. Sędzia nie ma obowiązku ci tego mówić.
Ale to Polska właśnie, to nikt nie wie.
Więc jak sędzia ci mówi, że nie masz prawa składać wniosków, to na tym...
Sędzia wierzy.
To na tym twoja rola w całym tym postępowaniu się kończy. i powinieneś to wziąć pod uwagę. Jeśli obwiniony chciał nagrywać, obwiniony powinien złożyć taki wniosek. Jeśli to jest sprawa, która dotyczy kogoś tam, nieważne z czego dotyczy, ta sprawa jakiejś konkretnej osoby, czemu obwiniony takiego wniosku nie składa, tylko wysyła sobie jakiegoś gościa na rozprawę. Co, boi się, że jak zacznie wchodzić w konflikt z sędzią, to dostanie wyższy wyrok?
Może tak. No proszę, bo to do Polski tak podobne jest.
Nie mówiąc już o tym, że od stycznia prawie cała Polska będzie miała nagrywane rozprawy i w ogóle wszystko to się zakończy. Wszystkie te tam próby nagrywania czy nie nagrywania.
Chcę... Co to znaczy, co się zakończy?
No wszystkie próby nagrywania albo nie nagrywania, że nie będziesz już musiał wnosić o zgodę, żeby nagrywać rozprawę, bo ona i tak będzie nagrywana. Tak? Dalej, w tym filmiku jest napisane: postanowiłem nagłośnić sprawę, sąd nie może kpić, co jest obowiązującego prawa, nie ma prawa obrażać osób na sali, krzyczeć mówiąc o śmieszności tego czy innego człowieka, grozić sankcjami za obrazy sądu, gdy taka obraza nie miała miejsca. Więc oczywiście, że taka obraza miała miejsce. Dyskusja w ogóle z sędzią wtedy, kiedy sędzia ci mówi, że nie masz prawa głosu, to już jest obraza sędziego. Grożenie sankcjami za obrazy sądu to nie jest grożenie sankcjami, są sankcje za obrazy sądu. I oczywiście, że sędzia ma obowiązek o tym poinformować, że powiedziała, że albo pana wyrzucę, a dopiero na końcu powiedziała, że zostanie pan ukarany za obrazę sądu. Na końcu, po całym tym wywodzie. Nadmieniam, że to nie pierwsza taka sytuacja w tym sądzie. To może człowiek, który ten filmik nakręcił, powinien się wyedukować, a nie mówić, że to jest złe zachowanie sędziego. No i oczywiście prosi o komentarze i doświadczenia z wymiarem sprawiedliwości czy organami ścigania. Twoja kolej.
Już nawet nie wiem, na co odpowiedzieć, bo zostałem po prostu tutaj zasypany.
Ja ci mówię, jak wyglądają procedury w sądzie. A ty mi mów, dlaczego gościu, który wchodzi w polemikę z sędzią, nazywa jej zachowanie skandalicznym, kiedy ona nie użyła żadnych wulgaryzmów, jedyne co zrobiła, to podniosła głos. Zresztą według mnie, o ile znam tony takich ludzi, to w ogóle nie jest dla mnie głos podniesiony, tylko to jest po prostu temperament takiej osoby. Ja też, jak się wyekscytuję, to mówię podniesionym głosem.
Quod erat demonstrandum.
I to wcale nie znaczy, że ja na kogoś krzyczę, po prostu... To są moje emocje, tak? Ja jestem emocjonalna. A to, że ty mówisz, że to nie jest jej, że to nie jest jej dom prywatny, to też nie jest do końca prawda, ponieważ to jest jej sala rozpraw, na której ona przewodniczy. I to ona ma obowiązek zachowania wszystkich reguł obowiązujących w sądzie przestrzegać. I jeśli ktoś tych praw nie zna, mimo że nie ma takiego obowiązku, to może go pouczyć. I to właśnie zrobiłam.
Może to jest wspólny problem tych wszystkich trzech sytuacji. Dobrze, ja się w takim razie wycofuję, bo to nie ma żadnego znaczenia. Ja się wycofuję ze swoich wcześniejszych wniosków. Może to jest problem, że tutaj jest za dużo w Polsce na stanowiskach buców. Bo...
Ona nie była bucem. Nie macie zielonego pojęcia, co to jest sędzia buc. Ona była bardzo miła. Bardzo.
To, bardzo miła, naprawdę. Że tak przeczytam pierwszy komentarz, jaki się pojawił po tym, jak puściłaś filmik. Wiesiek pisze, ale wredna baba.
Ja wiem, że tak ludzie to odbierają, więc ja wam mówię, że...
To może tak jak ludzie odbierają, to tak się definiuje buca. Nie, ja nie jestem wcale bucem, ty chamie.
Ona nikogo nie nazwała chamem.
Powiedziała, że koleś jest śmieszny. Nie wiem, co ją śmieszy, ale... No to nie była rozmowa na poziomie, no.
Powiedziała, czy pan żartuje? Pan nie żartuje?
No i powiedziała, że o śmieszności. Nie wiem dokładnie jak, bo ja nie słyszałem tego dokładnie w tym momencie, tylko przed audycją, więc zdążyłem już tutaj owo zapomnieć. Ale no, ona kpiła z tego faceta.
On kpił z niej. On kpił z powagi sądu. Ona coś do niego mówi, a on się do tego nie stosuje.
Czy ciężar udowodnienia, że jest się na poziomie, leży na człowieku wyższym poziomem czy niższym poziomem?
w ogóle nie powinno być to tam udowodniane.
No nie powinno być udowodniane, ono udowodniła, że nie jest na poziomie w ogóle. Powinno być widać, jak cham rozmawia z panem, kto jest chamem, a kto jest panem, a wrażenie jest odwrotne.
Nie, nie, ja wcale takiego wrażenia nie mam.
Może dlatego, że ty znasz sędziów, może oni wszyscy tacy są, ja nie wiem, ja nie mam dużego doświadczenia z sądami.
Nie, nie wszyscy wiem, są tacy, nie.
Nie wiem, jak się sędziowie zachowują, zresztą nie ma to żadnego znaczenia. Ja na, poziomie niesądowym, tylko na poziomie ludzkim, bo ona się okazała, no pokazała swój niski poziom.
W którym momencie?
Przez całą wypowiedź.
Bo powiedziała, że on nie ma prawa składać wniosków?
Nie, w sposób, w jaki to powiedziała, na to wskazuje.
Wiesz, jak mówisz, że sędziowie mają zbyt wybujałe ego i czują się nad ludźmi?
No może.
Oczywiście są tacy. I ja wam mówię, że ta taka nie była.
Czyli są jeszcze gorsi.
To zdecydowanie są jeszcze gorsi.
No to jest jak rozmowa studenta z, powiedzmy, z jakimś tam dziekanem, rektorem czy kimś innym. Rektor może pokazać studentowi, że ma go w głębokim poważaniu i że nim gardzi, nie łamiąc żadnego prawa, ani nie stosując słów powszechnie uważanych za wulgarne. To po prostu widać, no.
Może...
Trzeba być, nie wiem jak krótkowzrocznym, żeby nie widzieć tego, że ta pani sędzia, tego pana publiczność, czy pana, nie wiem jak się go nazywa, ma za nic po prostu.
Może ona po prostu swój poziom zniżyła do poziomu gościa.
No, z tego co ja słyszałem, ze sposobu w jaki ten pan się odzywa i jaki ta pani sędzia się odzywa, wynika, znaczy, inaczej...
No w jaki sposób odzywa się ten pan?
Powstało takie wrażenie, że on jest na wyższym poziomie kultury osobistej niż ona, chyba nie tak powinno być.
W którym momencie, przytocz mi, w którym momencie on zachował wyższą...
Nie będę... No, w którym momencie... Ty żądasz jakichś słów. Jest coś takiego jak komunikacja niewerbalna.
No, ja tego nie widziałam.
No super, że nie widziałaś, ale to słychać. Bo właśnie między innymi po tonie głosu.
No i według mnie gościu mówił z kpiną.
A według mnie to sędzina mówiła z kpiną.
No ona też, może troszkę.
No co ty? Nie, ale jak to?
Gościu mówił z kpiną. Zrozumcie, że w naszym kraju się sądów nie szanuje. Mało kto szanuje sądów, w sensie sędziów na sali.
Ja wiem, że się sądów nie szanuje.
I
bo
u nas to jest jeszcze, powiedzmy, w miarę do zatolerowania przez te osoby, które siedzą tam w todze. Gdybyście nawet w Anglii, blisko tutaj, nie mówiąc już o Niemcach, gdybyście się tak zachowali w sądzie, to byście poszli na 30 dni do więzienia. Za samo to, że zostało wam udzielone pouczenie, że nie macie prawa głosu i nie macie prawa składać wniosków, a wy dalej podejmujecie polemikę.
Może stąd się bierze taki brak szacunku do sądów, że sądy wydają wyroki, jak im się podoba.
W każdym kraju wydaje się wyroki, jak im się podoba.
No,
no sąd jest bezstronny.
No tak, taki jest bezstronny, że przeważnie trochę jakby na korzyść państwa działa.
No to przykłady, kudłaczu.
No chcesz przykład? No na przykład. Mój ojciec przejechał przez drogę, która była teoretycznie wyłączona z ruchu. Przy czym znak, zakaz ruchu wszelkich pojazdów tam stał, tylko że był obrócony o 90 stopni w osi pionowej, to znaczy nie było go w ogóle widać. A nawet gdyby go było widać, to tak się przestawia znaki, które nie obowiązują. Więc ten znak nie obowiązywał w świetle prawa. Przejechał przez tą drogę, wjechał na swoją posesję. Były po prostu roboty drogowe i fragment drogi był wyłączony z ruchu. Właściwie nie wiadomo, czy był, czy nie był. Według oznakowania to nie był wyłączony z ruchu. Po czym zaczajony pan policjant podszedł do niego i pyta, czy wie pan, za co pana zatrzymałem. Oczywiście wcale go nie zatrzymał, bo mój ojciec sam się zatrzymał. Rozmowa, oczywiście nie przyjęcie mandatu. No i sędzia uznał, że niezgodnie ustawiony z prawem znak obowiązuje. To jakie można mieć o sędzim, czy w ogóle o sądach, jak można mieć do niego jakikolwiek szacunek?
A powiedz mi, z czego to wynika, że tak ustawiony znak oznacza, że ten znak nie obowiązuje?
Z przepisów. Przepisy wymagają, żeby znak był na odpowiedniej wysokości, w odpowiednim miejscu, że musi być widoczny, bo jak jest niewidoczny. Między innymi jest taki przepis, że znak niewidoczny nie obowiązuje.
Tak?
Tak. Wykorzystują to między innymi drogowcy, zasłaniając znaki, które nie obowiązują w trakcie remontu. Po prostu nie trzeba ich zdejmować w całości, tylko wystarczy je zasłonić i one wtedy nie obowiązują.
Ale ten znak nie był zasłonięty.
Ale był niewidoczny, był obrócony o 90 stopni. Udokumentowane fotograficznie.
Ale skąd na przykład sąd ma wiedzieć, że to się nie stało z jakiejś innej przyczyny, a nie dlatego, że ten znak...
Nie ma znaczenia, z jakiej przyczyny jest znak zasłonięty albo obrócony. Każdy znak zasłonięty nie działa. Tak samo na przykład linia ciągła, jak jest przysypana śniegiem, nie obowiązuje, bo jej nie widać. Żeby obowiązywała, to musi być odśnieżona.
A parkowanie na trawniku zasypanym śniegiem?
A skąd wiadomo, że tam jest trawnik?
No, wiadomo, bo jest na przykład krawężnik najpierw.
Ale to nie ma znaczenia, czy jest krawężnik. Za krawężnikiem może być chodnik szeroki na 5 metrów.
Nie, bo jak jest trawa, to masz krawężnik, a później masz jeszcze taką osłonkę.
Nie, może taką betonową osłonkę. Bywa, ale wcale to nie jest żaden. To nie jest prawnie jakoś uregulowane.
No właśnie, że jest. I nie możesz parkować na trawie przez cały rok, nawet jeśli śnieg na niej leży.
No dobra, no ale to musi być oznakowane, że to jest trawa jakoś. To musi być wiadomo, że to jest
trawa. Nie ma takiego oznakowania, że jest to trawa.
Oczywiście, że nie ma. Tylko, że to są przepisy, co do których to są niesprawdzalne przepisy. Podajesz mi w tej chwili niesprawdzalny przepis, martwy kompletnie.
No nie martwy, bo się za to karze ludzi. Ja pamiętam sprawę takiego Azjaty, który miał u nas za zaparkowanie na śniegu i on nie mógł tego zrozumieć. Dlaczego karze się go za to, że zaparkował na trawie wtedy, kiedy nie było tam trawy. Nie pojął tego. Dostał wyrok skazujący, nie pojął tego, myślę, że do tej pory.
No może to jest inna sprawa, że mamy głupie przepisy, ale nawet wtedy, kiedy te przepisy nie są głupie, to sędziowie zdają się w ogóle na nie nie patrzeć. No, tak jak mu się podoba, to taki wyda wyrok, niezależnie zupełnie od przepisów. To jest pojedyncza sytuacja, którą ja przedstawiłem.
No właśnie, to jest pojedyncza sytuacja.
Ale to nie jest jakaś wyrwana jedna na milion. To tak się dzieje po prostu. Ludzie z jakiegoś powodu nie mają szacunku do sędziów i do sądów. Tak samo jak nie mają szacunku do policji z jakiegoś powodu.
Ale powiem ci odnośnie tych znaków jeszcze, to ja nie wiedziałam, że są przepisy, które pozwalają na odwrócenie znaku i w ten sposób znak się robi niewidoczny.
To nie ma znaczenia, czy są przepisy, które pozwalają. Chodzi o to, że zamiast go ściągać, można go obrócić.
Nie wiedziałam, że tak można.
On wtedy nie obowiązuje.
To chciałam powiedzieć. Nie wiedziałam, że taki znak by nie obowiązywał. Ale jest tutaj taki przypadek, gdzie mamy bardzo dużo spraw. Jest ustawiony znak, który jest od strony ulicy Ślepej. Od strony ulicy, od której nie można wjechać. I tylko od tamtej strony ten znak jest widoczny. Z każdej innej strony, jak wjeżdżasz, czyli z tej strony, gdzie możesz wjechać, ten znak jest odwrócony. Widzisz go z tyłu, więc nie wiesz, co na nim jest. I tam jest Akademia Medyczna i coś tam jeszcze, przy tym, gdzie parkuje bardzo dużo ludzi. I było tak, że przed wakacjami ten znak tam nie obowiązywał i można było sobie normalnie parkować. Później w wakacje, czyli wtedy, kiedy nie było żadnych studentów ani nauczycieli tam, ten znak postawili, ponieważ pobudowali tam jakąś ambasadę czy coś tam takiego, no jakiś tam obiekt, który jest niby zagrożony i nie wolno tam parkować, żeby przypadkiem nie zaparkować auto z bombą w środku. Daj mi dokończyć. No i oczywiście jak zaczął się rok szkolny, to wszyscy nagminnie tam parkowali, bo nikomu nie przyszło do głowy, żeby jak widzą znak jakiś stojący, żeby sobie przechodzić 20 metrów tylko po to, żeby ten znak zobaczyć i żeby się wycofać stamtąd i zaparkować w innym miejscu. No i straż miejska ukarała bardzo dużo osób. No już później oczywiście się nauczyli z czasem i tam nie parkowali, tak? No ale na ten pierwszy rzut tam na październik strasznie dużo było mandatów. Większość ludzi tam przyjmowała, bo przecież studenci medycyny nie mają czasu się bawić, chodzić po sądach. Ale część ludzi się odwołała, głównie tych wykładowców stamtąd. Się wzięła i odwołała i powiem, że został dopuszczony dowód z opinii biegłego do spraw ruchu drogowego i biegły uznał, że tak ustawiony znak niewidoczny jest znakiem prawidłowo obowiązującym. Aczkolwiek nie można od kierowcy wymagać, żeby obchodził całe swoje auto i żeby obchodził całą ulicę w poszukiwaniu tego znaku. I na podstawie tej opinii nakazaliśmy zarządowi dróg miejskich, czy kto tam to nadaje, tak, chyba zarząd dróg miejskich, postawienie znaku w takim miejscu, żeby on był widoczny dla ludzi wjeżdżających od strony tej ulicy, od której można wjechać.
No to bardzo dziwny bieg, bo chyba... Znaczy, dziwny. Taki bardzo, bym powiedział, życiowy, ale oderwany od przepisów. To odwrotność tego, co się przeważnie zdarza.
Nie, bo ten znak stał w takim miejscu...
Znaczy, ja domyślam się, że chodzi o znak zakaz zatrzymywania.
Tak. Ten znak stał w takim miejscu, że można było zaparkować przed znakiem i wtedy go nie widzieć, albo za znakiem. No i wtedy, jak wysiadasz z auta, to automatycznie ten znak widzisz, nie? Tyle tylko, że on stał, moim zdaniem, perfidnie został tak postawiony, zresztą nie tylko moim zdaniem, bo i biegły, i wszyscy, którzy tam byli, się tak wypowiadali, że perfidnie został tak postawiony, żeby stał od strony ulicy Ślepej, tam skąd wiadomo, że ludzie wjeżdżać na pewno nie będą.
No ale, aha, właśnie, no, przepisy pozwalają na coś takiego, strasznie głupie zresztą, że na drodze dwukierunkowej znaki obowiązują tylko, znaczy inaczej, obowiązują tylko znaki postawione po prawej stronie
tak.
jezdni,
tak.
bo mamy ruch prawostronny, to tak. jest oczywiste, ale na ślepej uliczce nie ma obowiązku powtarzania ich po lewej stronie, znaczy powtarzania. Chodzi o znaki z naprzeciwka, które obowiązują, właśnie jak zakaz zatrzymywania. One wcale nie muszą być powtórzone po lewej stronie jezdni, chociaż ich właśnie nie widać, nie wiadomo, że one obowiązują.
Nie, wydaje mi się, że tutaj nie masz racji i że też mieliśmy takie sprawy. Na pewno znak musi być powtórzony za skrzyżowaniem, bo jak wiadomo, każde skrzyżowanie znaki odwołuje.
Tak, ale ja nie o tym mówię. Chodzi o to, że nikt nie będzie wjeżdżał do końca ślepej uliczki i tam zawracał, żeby zobaczyć, jakie znaki stoją, ale przepisy chyba, znaczy tu właśnie nie jestem pewien, ale chyba nie nakazują powtarzania znaków po lewej stronie, jeśli one po lewej stronie obowiązują. Bo zakaz zatrzymywania obowiązuje po tej stronie, po której stoi, więc to, że jest po lewej, to wcale nie oznacza, że po prawej też będzie.
Nie, wydaje mi się, że zakaz zatrzymywania dotyczy tylko tej strony, po której stoi znak. A tam,
tak,
gdzie...
tylko chodzi mi o to, że jeśli jest ślepa uliczka, to wydaje mi się, nie jestem na 100% tego pewien, ale wydaje mi się, że nie ma obowiązku postawienia go po lewej stronie na wjeździe, jeśli on na wyjeździe obowiązuje po prawej stronie.
Aha, w tą mańkę. A tutaj, nie wiem, powiem szczerze. Musiałabym to doczytać albo się dowiedzieć.
To są takie przepisy jak z zawracaniem na moście czy na wiadukcie. Nikt tego nie wie, chyba że świeżo upieczony kierowca, bo nikt tego nie stosuje.
No nikt tego nie robi. Nie, no nie wolno. Nie, no co ty.
No, ale
szczególnie, wiec. Że przecież na mostach i na wiaduktach są albo tora, ciągła linia jest po środku.
No
to
właśnie
nie możesz...
często nie ma.
Poczekaj, niech ja pomyślę. Na warszawskich
mostach. Ja nie pamiętam, no bo kto zawraca na moście?
No nie wiem, no czasem się zdarza. Ty dostałeś mandat na naszym moście?
Czyli na moście? Znaczy to jest zaraz za mostem.
Co zjeździe? No właśnie, no to jak widziałeś straż miejską, to mogłeś wtedy zawrócić na moście. Ale poczekaj. Nie, wydaje mi się, że u nas na mostach są ciągłe linie, wiesz? Tak, że są.
Istnieją takie mosty na świecie, właściwie w Polsce, gdzie nie ma linii ciągłej.
No pewnie są. A na wiaduktach? Ojej. Wiadukty są dużo mniejsze zawsze. Nie wiem.
No i pod wiaduktem i na wiadukcie to jest coś zupełnie innego. A jak wiadukt jest jednocześnie mostem?
Nie może być.
Może.
Nie.
Może być dwupoziomowy wiadukt. Jeden wiadukt jest w pierwszym poziomie nad rzeką, a drugi lekko po skosie nad tą drogą i nad rzeką jednocześnie.
To jest wiadukt, to most.
Jest takie słowo?
Nie wiem. Na pewno w prawie go nie ma. Dobrze. Dobrze, to ja myślę, że będziemy już kończyć powoli. Wydarłam się dzisiaj na wszystkich, jak miła sędzia.
Najbardziej to na mnie.
Nie, wydarłam się głównie na tego człowieka, który... Na tego człowieka, który mówił, że zachowanie sędzi było jakimś nieporozumieniem.
I pana stonogę.
Ale pana stonogę przeklina.
No, to jest mało kulturalne, ale...
I dlatego...
Dobra, już zostawmy może...
Nie, przeszkadza mi to, że robi kawał dobrej roboty. Naprawdę, robi kawał dobrej roboty. I wytyka policjantom z wysokich szczebli to, co każdy z nas powinien wytykać. I wchodzi im z butami w życie, dowiadując się o nich rzeczy, które opinia publiczna powinna poznać. Ale sposób przekazania tego opinii publicznej, jakby myślę, że w dużym zakresie odstrasza ludzi. No, no to jest taki trochę jak Korwin, nie? Korwin
no,
też ma...
Każdy musi mieć swoją niszę. Na wysokim poziomie jest Emil Rau, no to musi być też ktoś na poziomie innym.
Tak, no, no ale wiecie, no Korwin też robi dużo dobrego i dużo fajnych rzeczy jakby mógłby wprowadzić do naszego kraju, ale sposób przekazania jego myśli no niekoniecznie tłumy ze sobą pociąga, tak? Tutaj jeszcze chciałam, znalazłam taki artykuł, niestety sobie nie zapisałam, jakie jest źródło, ale chodzi o pracowników. To był artykuł, który mówił o, może i Gazeta Prawna, bo tutaj mam drugie z Gazety Prawnej, też bardzo podobny artykuł, który mówi o tym, jak strasznie źle się dzieje w sądach, ponieważ zamiast normalnych pracowników zatrudniane są osoby na agencji. Przeczytam, to jest króciutkie, przeczytam to całe.
Ja tylko chciałem powiedzieć, bo Stefan pyta na czacie, czy mowa o Emilu, czy o stonodze. Mowa o stonodze. Emila ja podałem jako taki kontrprzykład.
Mowa o stonodze, tak. Teraz cicho. Coraz częściej czynności służbowe wykonują ludzie z agencji pracy, a nie urzędnicy. Zyskują nieograniczony dostęp do akt i poufnych informacji. Koordynatorzy prawni zatrudniani przez Agencję Pracy Tymczasowej, nieodpłatni stażyści po ukończonych studiach prawniczych jako wolontariat albo absolwenci prawa na umowach zleceniach, tak prezesi sądów rejonowych w największych miastach radzą sobie z brakiem rąk do pracy. Blisko 600 pracowników tymczasowych pracuje w sądach apelacji warszawskiej i kilkudziesięciu krakowskiej. Podobnie jest w innych większych miastach. Więc ja chciałam powiedzieć, że jak czytacie taki artykuł, to możecie na przykład do mnie napisać, żebym wam powiedziała, że to jest totalna bzdura. Po pierwsze, nikt na wolontariacie w sądzie nie pracuje. W żadnym na pewno dużym mieście takie rzeczy się nie dzieją. Nie ma takich opcji. Osoby zatrudniane z Agencji Pracy Tymczasowej, był taki okres, kiedy było ich bardzo dużo, ale po pierwsze oni mają bardzo ograniczony dostęp do akt, bo robią rzeczy typu, nie wiem, stemplowanie zwrotek albo pakowanie czegoś. Więc to nie jest tak, że to są osoby, które mogą sobie zajrzeć wszędzie, gdzie chcą i znaleźć wszystkie wasze dane. One nie mają dostępu do programu, gdzie są wasze dane. Nie mogą samodzielnie przeglądać akt, bardzo wielu rzeczy im nie wolno. Nie mogą pieczęci okrągłej brać do ręki, która jest jakby podstawą do wystawiania najważniejszych dokumentów w sądzie, a że są zatrudniani i ja uważam, że to jest okej, że są zatrudniani, ponieważ sądy nie mogą zatrudniać pracowników na umowy zlecenie, jest to niewygodne bardzo, dla państwa, chyba, nie wiem do końca. Także bardzo dobrze, że są te umowy, że są zatrudnieni pracownicy na umowy zlecenie, bo za małe pieniądze, które pracodawca wykłada, czyli agencja wykłada na tego pracownika, ten pracownik może dostawać taką samą pensję jak nie jeden pracownik sądu, który brutto ma 3 razy więcej, więc pracodawca od niego odprowadza 3 razy więcej. Rozumiecie już, o co chodzi, tak? I co tu jeszcze jest? A że jak przychodzą absolwenci prawa i tak dalej, oni przychodzą na tydzień, 2 tygodnie i to jest wszystko. Nie robią właściwie nic w sądach, są wykorzystywani przez sędziów do pisania jakichś wyroków albo uzasadnień, czyli są w bardzo małej ilości spraw w ogóle zagłębiani. A jak przychodzą na 2 tygodnie i dostają sprawę, gdzie jest 20 tomów, sprawa powiedzmy, nie wiem, o pobicie nieletniej albo o gang samochodowy, to już w ogóle tylko w tej jednej sprawie siedzą, tak? Do tajnych rzeczy nigdy takie osoby nie mają dostępu. Prawie żaden pracownik sądu nie ma dostępu do tajnych informacji, w sensie takich, które są tam w kancelariach tajnych. Także proszę was, w ogóle nie zważajcie na takie pieprzone artykuły, bo no, bo to jest tylko na nastawianie ludzi przeciwko sądom jeszcze bardziej niż to jest. I tutaj jeszcze jeden właśnie gazety prawnej znalazłam, że pracowników jest 3 razy więcej niż sędziów, ale bez ich wysiłków sądowniczy mechanizm nie byłby w stanie funkcjonować. To grupa pracowników źle opłacanych i często źle traktowanych. Więc zgadzam się jak najbardziej, że pracowników jest więcej, zgadzam się, że są wykorzystywani, bo są sędziowie i sędziowie, tak? Często źle traktowanych. Ostatnio zostało zwolnionych 2 kierowników za mobbing u nas, więc takie rzeczy się już załatwia, no. Tego się nie chowa pod wycieraczkę. I to trwało jakiś czas, bo pracownicy się bali donosić, ale w końcu ktoś doniósł i się zaczęło całe i wyleciało 2 kierowników za mobbing, bo źle traktowano. Grupa pracowników źle opłacanych. Więc ja wam powiem, że niekoniecznie ludzie w sądzie są źle opłacani. Oczywiście patrząc na brutto i na netto to można się pochlastać, ale to każdy z nas tak ma.
A ja nie.
Ty nie. Najgorsze jest to, że nie ma wyrównanej płacy w sądzie. I ja na przykład, która pracuję od 13 lat w sądownictwie, mam wysoką pensję, ponieważ jak ja się zatrudniałam, to moja pensja za wszystkie szkolenia, za wszystkie podnoszone kwalifikacje, za skończone studia, za naukę języka, za wszystko dostawałam podwyżkę. Doceniało się wtedy takich ludzi, teraz się ich nie docenia. Więc ja i osoba, która pracuje dużo krócej niż ja, na tym samym stanowisku mamy dużą różnicę finansową. I myślę, że to się najbardziej pracownikom nie podoba. Aczkolwiek, no to nie jest ode mnie zależne, że kiedyś dawali dodatki, a teraz ich nie dają, tak? No i co tutaj jeszcze piszą? Faktycznie sądy są wielkimi fabrykami, w których oprócz kapłanów uświęcających w imieniu prawa wyroki krząta się w imieniu państwa wyroki krząta się armia pracowników. Roi się od ludzkich mrówek, na które zwykle nie zwraca się uwagi. Ci wszyscy panowie i panie protokolantki, osoby odbierające pisma w okienku podawczym, woźni, sekretarze, 31-tysięczny legion urzędników sądowych i personelu pomocniczącego. Ja nie wiem, na jakim sądzie oni brali, że jest to 31 tysięcy, bo na Polskę to jest za mało, a w samym moim sądzie jest 1000 osób, myślę.
Może na województwo.
Może na województwo, ale to też by było za mało.
Na to idą nasze podatki.
Też by było za mało.
Małe województwo.
Jest ich 3 razy więcej niż sędziów. Musi być 3 razy, nie wiem czy 3. No 3, myślę, że 3. Musi być 3 razy więcej pracowników niż sędziów, ponieważ wykonawstwo tego wszystkiego, co zostanie orzeknięte w wyroku, jest strasznie rozbudowane. O, tak to powiem. Można by to zrobić na 100 różnych sposobów, które by mogły wyeliminować 80% tego, co się robi teraz. Ale nikt tego nie robi. Dlatego musi być 3 razy więcej pracowników. Więc no... Żarna mielące prawo zastygły w bezruchu. Paradoksalnie ta grupa pracowników źle opłacanych nie zawsze jest dobrze traktowana. Oni przyrównują siebie do współczesnych niewolników, mówią, że mają mniej praw i pieniędzy niż kasjerki w supermarketach albo obsługa call center. Nieprawda to jest. Państwowa Inspekcja Pracy do sądów boi się zaglądać. Nieprawda to jest. Odkąd dowodzenie, że tak powiem, pieczę nad wszystkimi pracownikami w sądzie została przydzielona dyrektorom finansowym, a nie prezesom. Prezes to jest sędzia, który ma pieczę nad wszystkim. Teraz prezes sędzia ma pieczę tylko nad sędziami, a dyrektor finansowy nad pracownikami. Inspekcja pracy jest co najmniej raz w miesiącu. Zresztą przez to, że inspekcja pracy zaczęła przychodzić, to warunki nam się pogarszają, bo inspekcja pracy narzuca pracodawcy dostosowanie się do wszystkich jakimś tam norm, które są niemożliwością do zrealizowania. I my ponosimy tego konsekwencje, bo Państwowa Inspekcja Pracy, nie mająca w ogóle pojęcia o tym, jak wygląda praca w sądzie, się na ten temat wypowiada. Dalej, walczyć przed sądami pracy za bardzo też nie mogą. Pracownik sądu pozywający pracodawcę, czyli sąd, nie jest w najlepszej sytuacji. Znam przypadki wygrania. Większość, która powołuje sądów, która już chce się w to bawić, powołuje sąd, wygrywa tak naprawdę. No i jeszcze cywilizacyjny, zabawny paradoks. Oni nie mogą liczyć na benefity w postaci na przykład prywatnej opieki medycznej, karnetów na siłowe, także nie dostaną. Dostajemy. Oczywiście za jakieś tam pieniądze, ale to są dużo mniejsze pieniądze niż to kosztuje normalnie. Kurwa, w ogóle ja nie wiem jak można dopuszczać coś takiego w net. Co tam dalej? Jedyne, czego można im zazdrościć, choć nie wszystkim do końca, to pewnego bezpieczeństwa, jakie daje praca na państwowym etacie. Jednak także i to odchodzi w przeszłość. Miejsce urzędników coraz więcej zajmują ludzie wynajmowani na zasadzie outsourcingu. I to jest nieprawda, ponieważ te osoby nie mogą wykonywać 80% rzeczy, które wykonuje normalny pracownik sądu zatrudniony na etacie. Właściwie nic im nie wolno. Nie wolno im na przykład chodzić na salę. A skoro tutaj już powołane zostały protokolanci, no to jest ich zadanie, produkowanie na sali. Osobom z agencji nie wolno tego robić. Co tam dalej? No i że był protest. No był protest. No i tam jeszcze dużo, dużo jest. Mogę wam to wrzucić później w komentarz. Ale po prostu to jest z 7 listopada 2014 roku, sprzed kilku dni. Mira Suchodolska to napisała w Gazecie Prawnej. Ja nie wiem, z kim rozmawiają osoby piszące takie artykuły. Na pewno znajdą się tacy, którzy uważają, że są prześladowani, że jest im źle, że w ogóle zarabiają jakieś tam minimalne, że im na chleb nie starcza. W każdej pracy, ile człowiek by nie zarabiał, to się tacy ludzie znajdą, którzy będą na to narzekać. A najbardziej paradoksalne jest to, że ci w sądzie, którzy narzekają na to, że za mało zarabiają, zazwyczaj nie robią nic. W sensie, że się opierdalają po prostu, no.
I to było słowo, które podpada pod artykuł właśnie z początku odcinka.
Tak.
Było używane wulgarne.
Tak, długo nam się zeszło dzisiaj, ale fajnie się chyba rozkręciło, co? Więc to nie jest pytanie retoryczne.
Czyli gdzie mam odpowiedzieć?
Powiedz, że fajnie.
Że fajnie.
Dobrze.
Znaczy, ja tylko chciałem powiedzieć, że jestem zmęczony, dlatego tak nie bardzo przerywam być. Normalnie bym przerywał, ale nie był zmęczony. A że jestem zmęczony pracą, to nie przerywam.
Dobrze, to ja już właściwie powoli będę kończyła. Został nam tylko kącik śmiechu i kącik kulinarny. Który najpierw?
To da się połączyć?
Nie.
Jak to nie?
No nie, no to, musisz wybrać.
To najpierw kącik śmiechu.
No dobrze, to zapowiedz.
A teraz przed Państwem długo oczekiwany, na prawie, że sam koniec, kącik śmiechu.
Ha, ha, ha. Więc znalazłam artykuł o...
No to może jednak kulinarny.
Antymasturbacyjnym krzyżem dla dziecka od 5 do 16 roku życia. Tadam!
To słyszałem chwilę temu o tym.
Rączki na kołderkę. Działa strona stopmasturbationnow.org, która wyleczy każdego zniesnego grzechu masturbacji.
A to...
Poświęcona jest to strona walce z masturbacją.
Poświęcona strona.
Możemy przeczytać o tym, jak Bóg karze grzeszników.
Jak
na
każe?
Przykład ostatnio piorun trafił nastolatka w trakcie masturbacji oraz kupić gadżety, które uchronią...
A ty był przekonany, że to tak... nieważne.
Kupić gadżety, które uchronią nasze dziecko przed grzechem. Jednym z gadżetów jest krzyż, który powstrzyma ręce dziecka przed dostaniem się w strefę grzechu.
A kajdanki nie wystarczą?
Kajdanki też tam są, sobie wyobraź. Są takie siodełka dla dzieci do jedzenia, gdzie przywiązujesz dziecko nogi i ręce. Jest kula przypinana do stopy, są kajdanki, jest klatka, gdzie zamykasz dziecko.
Brzmi jak jakiś sadomaso.
I tak samo właśnie pomyśleliśmy. I zgadnij, jaki jest koszt krzyża?
30 srebrników.
$200. Ale na koniec jest dopisek, że w sumie taka cena za życie bez grzechu ujdzie w tłumie. To no jest...
Bez tylko jednego grzechu, a grzechów w cenie miarę. To ile by trzeba z 2 miliony dolarów wydać za te wszystkie grzechy?
Nie, jeden krzyż wystarczy i już nigdy więcej grzechu masturbacji nie popełnisz. Tak naprawdę to jest to fake, który ktoś tam zrobił bardzo dobrze zresztą, bo faktycznie cała ta strona tam istnieje i w ogóle ma tam fanów i przeciw fanów. Ale to się wszystko wzięło od przyrządów, które są polecane dla niesfornych dzieci, żeby dziecko nie zrobiło krzywdy tobie albo sobie.
Ale to... co, taki krzyż naprawdę istnieje?
Naprawdę.
Czy... No co ty, ja tak. Myślę, że krzyż to jest część tego fejka.
Nie. Taki krzyż naprawdę istnieje, gdzie przypinasz dziecko tak samo, jak jest kula, jak jest klatka, jest siodełko, gdzie przywiązujesz dziecku ręce i stopy.
To gdzie tu jest fejk?
No fake, że to jest przeciwko masturbacji.
Aha.
Bo po prostu te wszystkie przyrządy są dla niesfornych dzieci.
No to one nie są na masturbację, tylko na, jak się to nazywa?
Dla niesfornych dzieci.
Nie, a jak się ten skrót 4-literowy nazywa? A...
ADHD.
A właśnie.
I jeszcze w kąciku śmiechu kawał. Teraz mi nie przerywaj, bo się... Muszę się wczuć, jak czytam.
Dobrze, będę bardzo się pilnował.
Dobrze. Rzecz się dzieje w górach. Siedzą turyści przy ognisku, popijają tatrzańską naleweczkę, przyjemny klimat ognia pilnuje Baco. Baco, a opowiedzcie nam jakąś historię, co by było raźniej, jeszcze przyjemniej. Ale mogę opowiedzieć, a radosna ma być, czy smutna? Jasne, że radosna. Baco namyślił się chwilę i ochoczo rozpoczął. Kiedyś żeśmy z Juchasem jej owieczki na hali wypasali. Pasły się pasły, myśmy trochę popili na polanie i nam się jedna owieczka zgubiła. Szukaliśmy, szukaliśmy, aż się wreszcie zguba znalazła i z tej radości żeśmy ją wszyscy jak jeden wyruchali. Turyści spojrzeli jeden na drugiego z obrzydzeniem w oczach, po czym jeden z nich nieśmiało zapytał: Baco, a może jakaś inna radosna historia? Ano jest i inna. Kiedyś żeśmy z Juchasami barany na hali wypasali i nie żeśmy się obejrzeli, a jeden baran nam się zgubił. Godzinami żeśmy go szukali, szukali i wreszcie zguby odnaleźli. No i z tej radości żeśmy go wszyscy wyruchali jeden po drugim. Nie no, Baco, to ma być radosna historia, a to może jakaś smutna. Ano jest mi smutna, kiedyś to ja się zgubiłem. Prawda, że rewelacja?
Rewelacja dla Bacy chyba nie.
No, zależy, co Baca lubi.
Ale wiesz, to powinno być inaczej, także hej, słuchajcie.
Ale nie pouczaj mnie, jak mam kawałek w mojej audycji opowiadać,
jak
dobrze?
Jak masz opowiadać? Dobrze, ty już nie będę. Bo jeszcze się zgubię i...
Zapowiedz kącik kulinarny.
A, to jeszcze kulinarny jest. To będzie przystawka z barana. Będzie wadnego.
To nie do końca to będzie, ponieważ będzie kurczak w Coca-Coli. Interesujecie?
O, tak.
Dobrze.
To nie będzie. Mam ani kurczaka, ani Coca-Coli, ale chętnie posłucham.
Dobrze. To bierzecie kurczaka, 4 porcje udka, podudzia, pałeczki, co tam chcecie, przyprawy, sól, pieprz, chili, 2 ząbki czosnku. Na glazurę, to jest to, co tam się polewa.
Co to jest glazura?
To jest to, czym się polewa do pieczenia mięso.
Taki sos?
Nie, to jest taka jakby zasmażka. O.
Aha.
Szklanka Coca-Coli, pół szklanki ketchupu, pół szklanki brązowego cukru. Wykonanie. Mięso myjemy, osuszamy i nacieramy rozniesionym czosnkiem, solą, pieprzem i chili. Odstawiamy na godzinę do lodówki. To jest ważne właściwie, to odstawienie, żeby to się przejadło. Wierzcie mi, że warto. Najlepiej w ogóle jest odstawić na całą noc i rano dopiero robić. Zawsze ze wszystkim mięsem, które robicie z przyprawami, warto odstawić na co najmniej 3 godziny. Glazura. Kole mieszamy z ketchupem, cukrem w rondelku. Zagotowujemy, zmniejszamy ogień i gotujemy 10-15 minut, aż płyn się zredukuje i zagęści. Mięso układamy w naczyniu żaroodpornym, polewamy glazurą i wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 200 stopni. Pieczemy około 40-50 minut, co jakiś czas polewając mięso glazurą. W sensie, że spod dołu z tego naczynia wyciągamy trochę i polewamy, i polewamy, i polewamy. Bardzo prosty przepis. Bardzo dobrze smakuje. Tutaj co niektórzy polecają, żeby to była Coca-Cola Zero, obrzydliwa jest Coca-Cola Zero, w ogóle wszystko, co nie ma w sobie cukru, a ma ten straszny aspartam. Dobrze ja mówię?
Bardzo dobrze.
To bardzo źle działa na smak wszystkiego, co robicie, a już przy pieczeniu to już jest w ogóle masakra. Jedyne, co mogę polecić, jeśli chcecie mieć... bez, no coś takiego tam z niską zawartością, to żeby sobie użyć wody mineralnej z sodą i dodać do tego słodzik do pieczenia i wymieszać, no tyle, że nie będzie miał takiego fajnego koloru jak przy Coca-Coli. Ale, no ale w sumie glazura wyjdzie właściwie taka sama.
Także ja podsumowując te dwa kąciki, kącik śmieszny i kącik kulinarny, mogę tylko zacytować, ja chciałbym móc puścić, ale nie mam tutaj takiej władzy móc puścić dżingiel, więc ja tylko zacytuję Franka Dolasa z serii Jak rozpętałem II wojnę światową i to było chyba w drugiej części, jak on wylądował w Legii Cudzoziemskiej. Braninka czy kurczak? Braninka. Dorzuć bracie witaminki. Dziękuję.
To wszystko?
Tak. Aha. Bo jak ktoś oglądał film i kojarzy ten, to będzie wiedział, o co chodzi. A jak nie, to trudno.
To niech się douczy, bo to fajny film.
Trylogia. Sienkiewicz niech się schowa.
No właśnie. No dobrze. To ja właściwie... mogę już kończyć. Myślę, że wypowiedziałam dzisiaj wszystko, co mi leżało na sercu w tej audycji.
Myślisz, że twoja wypowiedź wpłynie na wyniki nadchodzących wyborów samorządowych?
Mam nadzieję. A mogę powiedzieć, na kogo nie głosować?
No możesz, zwłaszcza, że każdy głosuje u siebie, więc to niewiele osób dotknie.
A, no tak. Nie powiem. Wolę to jednak nie rzucać nazwiskiem.
Ja na przykład mogę powiedzieć, że nie głosujcie... Jak mieszkacie w Gdyni, to nie głosujcie na Adamowicza, bo on startuje w Gdańsku. A jak mieszkacie w Gdańsku, to nie głosujcie na Szczurka, bo on startuje w Gdyni.
Aha. A, no to ja mogę powiedzieć, że nie głosujcie na Grunkiewicz-Waltz. Jej nazwisko mogę wypowiedzieć.
A gdzie ona startuje?
W Warszawie.
O, to ja nie zagłosuję na pewno.
Ale przecież to wszystko jedno, gdzie jesteś. Musisz tylko się iść i zgłosić, że chcesz głosować w innym mieście.
No właśnie z wyborami samorządowymi tak nie ma.
Jest. Nawet jak ogłaszają teraz, to mówią, że że nie przejmuj się, że jesteś gdzieś tam, bo wystarczy, jeśli się zgłosić. Nie zwlekaj coś tam.
To ja powiem tak, ja nie zagłosuję na nikogo, bo w Lęborku i tak nie ma na kogo.
No, tam duży wybór macie w ogóle?
Nie wiem, skąd mam wiedzieć. Wiem, kto tam zawsze wygrywa i na jakim jest poziomie.
No, jak masz plakaty, to widzisz, ile ich tam jest.
Ale, aha, że w którym mieście?
Nie, w Lęborku w ogóle.
Nie wiem, nie pamiętam, kiedy ostatnio byłem w Lęborku. Dawno. Aha. Ale w którym mieście jest dużo plakatów.
A Stefan się pyta, czemu nie głosować na Grunkiewicz-Waltz, bo ma za duże ego.
Ma za dużego.
I nie chciała zapłacić 5 zł wejścia do łazienek.
No ale przecież mogła bezpłatnie wejść.
Nie mogła.
Nie?
Nie.
Jako pani prezydent?
Nie.
Ale musiała do łazienki, no.
Ale nie mogła, no. Takie jest prawo. No ona nie będzie nie prawa mogła. Przestrzegać. Jak nie ona mogła, nie ale... będzie, to czemu od innych wymaga, żeby przestrzegać?
Nie mogła, ale musiała. Nie chcę, ale muszę. Był już taki jeden, co tak mówił.
Więc ja chciałam powiedzieć, że no, że guział ma tą tylko jedną zaletę, że jest taki w miarę pokazowy.
Kto?
Guział.
Kto to jest?
No to jest taki największy rywal właśnie Grunkiewicz-Waltz.
No to nie znam.
No nie znasz, bo to tutaj taki tutejszy jest, nie? I on mieszka w takiej dzielnicy, która się rozwija dość mocno w Warszawie i głównie o tamtą dzielnicę dba, że tam robi jakieś place zabaw, otwiera dodatkowe przedszkole, jakbyście nie widzieli, to jest straszna masakra z przedszkolami. Także...
Wesoła.
Jaka?
Wesoła.
Co wesoła?
Wesoła się nie rozwija?
Co za wesoła?
No, taka dzielnica Warszawy. Warszawa Wesoła.
Wesoła to nie jest dzielnica Warszawy.
A co to jest?
To jest oddzielna miejscowość.
No jak to? Zgodnie z reformą z 2002 roku już jest chyba częścią Warszawy.
No ale to nie jest jako dzielnica.
Jak to nie?
Dzielnica?
A nie?
Nie wiem.
Sulejówek nie jest dzielnicą, ale Wesoła chyba
Stefan
jest.
Mówi, że nieprawda.
Napisał wcześniej, że dzielnica Wesoła.
No, że dzielnica Wesoła w sensie, że jest chyba śmieszna.
No jest częścią Warszawy, no tak, ale jako... No napisał, że jest częścią Warszawy, no ale że jest co? Że jest chyba... Jest chyba dzielnicą osobną. Stefan, daj nam tutaj info na czacie.
Nie wiem, może jest. Znaczy na pewno jest w nazwie Warszawa Wesoła, ale ja nie wiem, czy jest właściwie zaliczona jako dzielnica. Ale jeśli jako nie dzielnica, to jako co? Że jest częścią Warszawy tak jak Radość.
Nie wiem, czy Radość. Radość to jest imię żeńskie.
Radość to też jest taka dzielnica Warszawy po twojemu. No ciekawe.
No ale w Wesołej wydają osobne tablice rejestracyjne, a w Radości nie.
A skąd wiesz?
A? No ja wiem dużo rzeczy. Uh-huh. Wydają rejestrację WX i na końcu mają dwie literki Y i literka.
WX to kiedyś na Woli.
To jest Żoliborz. Nie, na Woli było...
Tak, Wesoła, dzielnica Warszawy w prawobrzeżnej części miasta. No, jest jedną z 18 jednostek pomocniczych miasta stołecznego Warszawy. Została przyłączona do stolicy 27 października 2002 roku, wcześniej samodzielne miasto. Zresztą wszystkie te pobliskie miejscowości się nie cieszą z tego powodu, że są włączane w Warszawę. Warszawa też się z tego powodu nie cieszy.
No to kto się cieszy?
Nikt. No, ci,
dlatego
co
ten... wszyscy smutni są w tej Polsce.
Kto się cieszy? Ci, którzy chcą zrzucić ze stołków tych, którzy tam są. No niby to miało, wiesz, że tam jak się ukróci te urzędy, to ludzie ze stołków pospadają, ale to niekoniecznie w praktyce tak wygląda.
Czyli znowu postawiam.
Znowu. I tym...
Optymistycznym jakże akcentem.
Optymistycznym akcentem, żebyśmy się nigdy nie zgubili w Radości, w Wesołej, ani nigdzie indziej. Tego
ja
życzę.
Myślę, że to chodzi o to, że po prostu nazwa zmienia wszystko. Nazwa jest, że Wesoła, więc oni stwierdzili, że coś tam im za wesoło.
więc może tam się dużo ludzi gubi, to ja wam życzę, żebyście się nie zgubili ani w Gdańsku, ani w Gdyni, ani w Radości, ani w Wesołej, ani nigdzie indziej.
Zwłaszcza w Gdyni, to mówię wam. Nic przyjemnego.
A mówiła wam to Becia.
Tak mówi Becia. A ja potwierdzam, kudłaty.
To mówił kudłaty. Kończyłem prawniczka 13 listopada 2014 roku. Przebrnęliśmy przez ten pechowy dzień. No.
Jeszcze 2 godziny, nie chwal dnia przed zachodem słońca. Czy teraz już jest after party?
Nie, nie. Przebrnęliśmy w sensie takim, że przebrnęliśmy za audycją przez ten. Teraz kończę. To pa.
A, dobranoc.